Panu, siostry i bracia, minioną niedzielę męki pańskiej, zwanej też Niedzielą Palmową, wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy tydzień określany Wielkim. Nadano mu takie miano, ponieważ wspominamy i świętujemy w nim główne wydarzenia naszej wiary oraz naszego odkupienia. Fundamentem i istotą Wielkiego Tygodnia jest Triduum Sacrum, święte Triduum Paschalne, trzy dni, które zaczynają się od Wielkiego Czwartku. W tym dniu, Wielki Czwartek, właśnie Jezus zgromadził swoich najbardziej zaufanych uczniów w Wieczerniku i tam ustanowił dwa sakramenty, kapłaństwa i Eucharystii. Udajmy się teraz tej naszej duchowej podróży w czasie do Jerozolimy, do czasów Jezusa. Wtedy miasto tętniło życiem. Zbliża się największe żydowskie święto Pascha. Do miasta ze wszystkich stron wchodzą pielgrzymi, aby w tym świętym mieście przeżyć to najwspanialsze święto. Na to święto pielgrzymuje do Jerozolimy także Jezus ze swoimi uczniami. Idzie pieszo już kilka dni z Nazaretu w Galilei. Wszystkie ulice i place miasta są zatłoczone pielgrzymami. W sali gościnnej, którą znamy jako Wieczernik, Pan Jezus gromadzi swoich 12 apostołów. Spożywają paschalną ucztę według rytuału nakazanego jeszcze przez Mojżesza. Jezus ze swoimi uczniami już trzeci raz spożywa tę uroczystą kolację, Wigilię Paschy Żydowskiej. Jednak w tę ostatnią wieczerzę Jezus zmienia nakazany tradycją rytuał i wypowiada słowa, których apostołowie jeszcze nigdy nie słyszeli. Kiedy wziął do ręki chleb, błogosławił go według zwyczaju żydowskiego specjalną modlitwą, którą my też zresztą kapłani odmawiamy w czasie każdej mszy świętej. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy ten chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Podnosząc do góry ten chleb, ukazał apostołom i dodał słowa, które nie były przypisane żadną żydowską tradycją. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i jedzcie. Potem wziął kielich z winem, odmówił tradycyjne błogosławieństwo przepisane w tradycji żydowskiej. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy to wino, które jest owocem krzewu winnego i pracy rąk ludzkich. Tobie je ofiarujemy, aby stało się dla nas napojem duchowym. I uniósł kielich do góry i znowu wypowiedział słowa, które apostołowie słyszą po raz pierwszy w życiu. To jest kielich krwi mojej, nowego przymierza, która za was będzie wylana. I dodał, to czyńcie na moją pamiątkę. Wtedy w Wieczerniku uczniowie może jeszcze nie rozumieli tych słów, ale na pewno zrozumieli je patrząc na Chrystusa rozpiętego na Golgocie na krzyżu i widząc Go po Jego zmartwychwstaniu. Jezus ustanawia sakrament Eucharystii. Później przekazuje klucze Piotrowi, mówiąc do uczniów: komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Przekazuje swoje obowiązki uczniom, ustanawiając kolejny sakrament, kapłaństwo. To, co wydarzyło się w Wieczerniku w tamten wieczór przed męką, do dzisiaj trwa w każdym kościele, w czasie każdej mszy świętej. W czasie Eucharystii Jezus ofiaruje swoje ciało i krew za nas. Upoważnił swoich uczniów. Dzisiaj to zadanie wypełniają powołani przez Niego kapłani, spadkobiercy wydarzenia z Wieczernika. Nie może być Eucharystii bez kapłana. Kapłan bez Eucharystii nie jest kapłanem. Zatrzymajmy się więc dzisiaj w ten wyjątkowy wieczór w modlitwie i w refleksji przy tych, którzy obok naszych rodziców towarzyszą nam niemal na wszystkich drogach życia od samego początku. Wspomnijmy dziś kapłana, który udzielił nam sakramentu chrztu. Wspomnijmy kapłana, który pierwszy raz w imię Boga odpuścił mi grzechy przed pierwszą komunią świętą. Wspomnijmy kapłana, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, który udzielił mi pierwszej komunii świętej. Wspomnijmy kapłana, który trudził się w katechezie, uczył nas wiary. Wspomnijmy kapłana, który pobłogosławił nasze małżeństwo, który przyszedł do umierającego ojca albo umierającej matki, który w uroczystym pogrzebie odprowadził naszych bliskich na cmentarz i modli się dziś dalej za tych, co od nas odeszli. Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie było przy nas kapłana w tych ważnych chwilach naszego życia? To kapłan towarzyszy nam w najważniejszych momentach życia. Od jego zarania aż po grób, przywracając, umacniając życie Boże w nas, przywracając nadzieję życia szczęśliwego. Jak dzisiaj świat postrzega kapłana? Człowiek, który żyje jak na dzisiejsze czasy dziwnie, kapłan nie ma rodziny. Jest często obrażany na ulicach naszych miast, lekceważony w wielu rodzinach, podejrzewany chyba przez wszystkich o najgorsze niemoralne przestępstwa. I świat może w licznych przypadkach ma tu rację, bo i są tacy kapłani, którzy zdradzili swoje powołanie, jak Judasz w Wieczerniku zdradził Jezusa za 30 srebrników. Kapłani są tylko ludźmi, nie są aniołami. Nie przybyli z nieba czy kosmosu. Oni się urodzili w normalnych rodzinach, często dźwigających krzyże ludzkich tragedii. W dzieciństwie bawili się może z nami na podwórku, chodzili z nami do szkoły, a może i z naszej klasy ktoś został kapłanem. Być może znamy księdza, który pracował z nami, a potem poszedł do seminarium. Więc Kapłani są ludźmi, którzy wyrośli w naszych rodzinach, zostali wychowani w naszych środowiskach, w naszym społeczeństwie i zostali powołani z naszej społeczności. To od atmosfery w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, to od tego, co kryje się w ludzkiej duszy, zależy to, jacy będą kapłani w przyszłości. Bo wszystko, co związane z kapłaństwem, tak naprawdę zaczyna się w duszy i jest niewidoczne dla oka. I powołanie tam się zaczyna. I odwaga dawania świadectwa całkowitego oddania się Bogu poprzez strój, styl życia w samotności, w posłuszeństwie biskupowi i Kościołowi. Tam w ludzkiej duszy ma początek. I w końcu moc łaski kapłańskich święceń w tej ludzkiej duszy również się zmieści. Kto może pojąć, niech pojmuje, powie Chrystus. Jest to przykre, że coraz częściej nawet wierzący tego nie pojmują. A może po prostu o tym nie wiedzą. Publicznie się nie mówi dobrze o kapłanach. W ogólnodostępnych mediach w ogóle tacy nie istnieją. A jeżeli się mówi o kapłanach, to tylko źle. Ludzie bezkrytycznie przyjmując takie opinie nie mają pojęcia o prawdziwym życiu księdza. Przychodzą do parafii, chcą załatwić swoje sprawy, a kiedy spotykają się z prawdą nauczania Jezusa, którą przypomni ksiądz przy okazji wizyty w kancelarii, kiedy zapoznają się z prawdą o sobie, o swoim życiu, nierzadko jest tak, że wybuchają agresją, gniewem wobec kapłana, a później wobec całego Chrystusowego Kościoła. Przykro jest wtedy kapłanowi, który wprawdzie stanął wobec Boga i wobec człowieka, który potrzebował coś załatwić dla siebie. Przykro jest kapłanowi, który z trudem próbuje pomóc tym, którzy nim gardzą. Ale może i dobrze, że tak jest. Bo jeśli tak jest, to znaczy, że kapłan nadal jest głosem sumienia. Że ciągle właściwie wypełnia swoje powołanie. Że skutecznie zasiewa ziarno prawdy w ludzkiej duszy, które może nie teraz, a w przyszłości wyda plon. Ksiądz Twardowski napisał: nic mnie nie załamało, ani pustka w pożyczliwym spojrzeniu, ani zbieranie na tace, ani to, że tak mało wiernych na niedzielnej mszy, ani wyśmianie przez 18-letnich, ani anonimy, których koperty nawet syczą, ani dowody, w które trzeba najpierw zweryfikować, ani obawa, że nie dam rady, nie dojdę, wywrócę się jeszcze przed płotem Królestwa Niebieskiego. Nic mnie nie załamało, bo wciąż widzę Ciebie, Jezu Chryste i Matko Najświętsza. I na szczęście są obok nas kapłani, którzy dają piękne świadectwo swojego oddania Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi. Tak jak znamy wielu z nich, chociażby święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, który miał odwagę zawsze mówić prawdę jak Jan Paweł II. Kapłanów, którzy mają odwagę powiedzieć prawdę, świat zawsze próbowało uciszyć. I to nie jest żadną nowością, bo bo i Jezusa próbowano uciszyć, zamknąć mu usta. Przypominamy sobie sylwetki wielu kapłanów w ten wieczór. Kapłanów, którzy poświęcili swoje życie wiernej i pięknej służbie Bogu, drugiemu człowiekowi, a dla nas są przykładem tej prawdziwej kapłańskiej służby. Dlatego dziękujmy Panu Bogu, że na naszych drogach życia postawił takich kapłanów, a jeżeli było inaczej, prośmy o ich nawrócenie. I dlatego proszę was, módlcie się za nas, tu kapłanów pracujących w tej parafii, za kapłanów pracujących w naszej sosnowieckiej diecezji, abyśmy w tej walce toczonej ze złem zawsze zwyciężali i aby nie brakowało nam odwagi w mówieniu prawdy i abyśmy byli niezłomni w głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Amen.